Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Stan wolności religijnej na świecie to temat, któremu poświęcimy dosyć części informacyjnej. Następnie trzecia z okolicznościowych audycji na rok Świętego Jacka opowie o zdziałanych przezeń cudach. W poniedziałkowym magazynie 30 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Wolność religijną nadal narusza się w licznych krajach. Sytuację w niektórych z nich przedstawił w wywiadzie dla agencji Zenit Andrea Morigi z włoskiej sekcji dzieła Pomoc Kościołowi w potrzebie. Był on w ostatnich latach koordynatorem wydawanego przez nią raportu o wolności religijnej.
Z krajów o większości muzułmańskiej stale nadchodzą wiadomości o aktach nietolerancji wobec mniejszości religijnych. Często dochodzi do nich w Iraku, skutkiem czego chrześcijanie masowo go opuszczają. Grozi to całkowitym zniknięciem z tego kraju jednej z najstarszych tamtejszych społeczności, jaką są chrześcijanie tradycji syryjskiej. Jest to wynik działań różnego rodzaju terrorystów. Nie zauważa się jednak reakcji społeczeństwa w obronie prześladowanych. Zdaniem przedstawiciela pomocy Kościołowi w potrzebie, trudno rozstrzygnąć, czy jest to powodowane tylko obawą ludności przed represjami ze strony terrorystów, czy też raczej świadczy o jej ideologicznych powiązaniach z fundamentalizmem. Niestety, żaden rząd nie jest obecnie gotowy do interwencji humanitarnej w Iraku.
Żadne państwo muzułmańskie nie jest wolne od zjawisk dyskryminacji. Nawet w kraju tak liberalnym jak Tunezja, muzułmanka nie ma prawa poślubić niemuzułmanina. Szczególnie ciężka jest sytuacja w Arabii Saudyjskiej, gdzie nad całą ludnością czuwa policja religijna Muttawa. Wkracza ona do domów chrześcijańskich imigrantów z Filipin czy Indii. Zbieranie się na modlitwę różańcową albo czytanie Biblii jest karane więzieniem, konfiskatą własności i nakazem natychmiastowego opuszczenia kraju. Przejście z islamu na inną religię karane jest śmiercią w Iranie, Sudanie, Mauretanii. W Pakistanie konwertyta z islamu traci prawo do opieki nad własnymi dziećmi i dziedziczenia po swych muzułmańskich krewnych. Jest to pogwałceniem wolności religijnej samych wyznawców islamu, na co jednak nikt nie zwraca uwagi.
W byłych republikach Związku Radzieckiego religię traktuje się często nadal jako zagrożenie porządku publicznego. W Tadżykistanie przygotowywana jest ustawa wyznaniowa, bardzo utrudniająca życie takim mniejszościom jak katolicy, protestanci czy bahaiści. Jednak również muzułmanom narzuca się tam ograniczenia, ustalając liczbę dozwolonych meczetów czy zabraniając tworzenia partii wyznaniowych. W Turkmenistanie aresztowano niedawno dwóch świadków Jehowy, a grupę baptystów skazano na 3 lata obozu pracy. Represje dotknęły nawet byłego muftiego. W Uzbekistanie ofiarą aresztowań i procesów padli zarówno protestanccy zielonoświątkowcy, jak muzułmanie i członkowie sekty Hare Krishna. Na Białorusi w pierwszych dniach lipca aresztowano 19 katolików i protestantów, w tym dziewczęta w wieku 16 i 14 lat, za złożenie prośby o zmianę obowiązującej od 5 lat ustawy o wolności religijnej. Tymczasem białoruska konstytucja gwarantuje prawo do składania petycji.
W Indiach poważnym problemem jest prawodawstwo zakazujące konwersji z hinduizmu. Wprowadzono je w Stanach Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh i Chhattisgarh, rządzonych przez fundamentalistyczną partię Bharatiya Janata. W styczniu doszło do tego również w rządzonym przez partię kongresu stanie Himachal Pradesh. Tak więc nie tylko hinduistyczni fundamentaliści, ale również to tradycyjne laickie ugrupowanie polityczne neguje wolność mniejszości religijnych. Rząd w New Delhi interweniował w ubiegłym roku w sprawie 2 chrześcijańskich zielonoświątkowców skazanych na 3 lata więzienia w Butanie, kraju, w którym religią państwową jest buddyzm. Jedyną ich winą było to, że w mieszkaniu znajomych buddystów wyświetlili film o Chrystusie. Butan od roku 1965 zakazuje wstępu chrześcijanom.
Jeśli Indie interweniowały w tym buddyjskim kraju, to nigdy nie reagowały na prześladowania mniejszości w Nepalu, gdzie do ubiegłego roku panowała przez prawie 240 lat hinduistyczna teokracja. Teraz rządzą tam maoiści, co sytuacji wyznawców Chrystusa bynajmniej nie poprawiło. Nowi rządzący dali 10 miejsc w parlamencie przedstawicielom prześladowanych dawniej mniejszości. Znalazł się tam mnich buddyjski i muzułmanin, ale nikt z chrześcijan, mimo iż stale nieśli oni pomoc ludności Nepalu.
W Chinach nadal 16 biskupów wiernych stolicy apostolskiej jest więzionych albo zaginionych. W więzieniu przebywa też 20 księży katolickich. Andrea Morigi konstatuje ze smutkiem, że takie fakty nie spotykają się już z międzynarodowymi sankcjami czy bojkotem, jak w czasach przed obaleniem muru berlińskiego. Komunistyczne władze chińskie okazują nieraz paniczny lęk przed modlitwą wiernych. Niedawno nakazały zniszczenie sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel w Tianjiajing w prowincji Henan, wzniesionego ponad 100 lat temu jako wotum wdzięczności za opiekę Maryi podczas powstania bokserów. Komuniści wysadzili w powietrze również figurę Matki Bożej i stację drogi krzyżowej. 16 lipca przybywało tam stale 40 do 50 tysięcy wiernych. W tym roku pielgrzymka nie mogła się już odbyć.
Przedstawiciel włoskiej sekcji pomocy Kościołowi w potrzebie zwrócił też uwagę na naruszenia wolności religijnej związane z relatywizmem moralnym. W USA spycha się religię do sfery prywatnej. Kto głosi, że religia stanowi czynnik cywilizacji, oskarżany jest o fundamentalizm i fanatyzm. W Hiszpanii narzucono od przyszłego roku szkolnego program wychowania do praw człowieka, w którym uczyć się będzie akceptacji różnych typów rodziny i związków uczuciowych, łącznie z homoseksualizmem. Legalizację par homoseksualnych i przyznanie im prawa adopcji przewiduje też projekt nowego kodeksu rodzinnego na Kubie. W ten sposób walka z zasadami moralnymi zaczyna łączyć między sobą kraje demokratyczne i takie, w których demokracji nie ma, zauważył Andrea Morigi w wywiadzie dla agencji Zenit. Zakon kaznodziejski obchodzi rok świętego Jacka. Przed tygodniem mówiliśmy o jego działalności misyjnej. Trzecia z cyklicznych audycji związanych z 750-leciem śmierci świętego z rodu Odrowążów opowiada o Jacku Cudotwórcy. Gościem ojca Stanisława Tasiemskiego jest ojciec Tomasz Gałuszka.
Święty Jacek przebywa w różnych miejscach, głównie na Rusi, ale czy zupełnie zapomniał o Krakowie?
Bracia pewnie bardzo czekali na swojego ojca założyciela w Krakowie i święty Jacek w końcu, według tych źródeł historycznych, około roku 1247 powraca w końcu do Krakowa. Już nie podejmuje się żadnej większej wyprawy misyjnej, ale nie znaczy to, że święty Jacek od tej pory siedział w klasztorze krakowskim i tam ubogacał sobie swoich braci. Bo święty Jacek, jak podają te wszystkie źródła, dosłownie biegał po całej okolicy i czynił wielkie rzeczy. I tak się też zaczynają dziać pierwsze cuda świętego Jacka. I pierwszy cud świętego Jacka wydarzył się w małej miejscowości pod Bochnią, która nazywa się Proszówki. Jest to mała, do dnia dzisiejszego istniejąca parafia i wieś właśnie w Proszówkach, gdzie święty Jacek nad tamtejszą rzeką uzdrawia więcej, wskrzesza topielca. I tak się rozpoczyna działalność Jacka Cudotwórcy.
Lektor Stanisław, Życie i cuda świętego Jacka. Jak święty Jacek wskrzesił z martwych rycerza Piotra. Zdarzyło się raz w dniu przeniesienia ciała świętego Stanisława, który jest patronem Polski, że święty Jacek udał się w drogę do jego grobu. Kiedy przeprawiał się łodzią przez Wisłę, która w owym czasie wielce wezbrała, spostrzegł na brzegu licznie zgromadzonych ludzi szlachetnie urodzonych i prostych, którzy lamentowali nad ciałem pewnego rycerza imieniem Piotr ze wsi zwanej potocznie Proszowice. Ten bowiem został porwany z konia przez nurt rzeki i utonął. Gdy matka topielca pani Falisława zobaczyła Jacka, a znany był jej ze świętego i chwalebnego obcowania z Bogiem, upadła ze łzami do jego stóp, mówiąc: Mężu Boży, bracie Jacku, wiem, że jesteś sługą Bożym, oddanym i pełnym pobożności oraz miłosierdzia. Spójrz teraz na moją nędzę. Miałam oto jedynego syna, a teraz widzę go martwym. Cóż teraz, biedna, zrobię, skoro straciłam męża i najukochańszego syna? Wtedy święty Jacek, poruszony przepełniającą go litością, zapłakał, oddalił się od tłumu, upadł na kolana i modlił się. A odwróciwszy się w stronę ciała, rzekł do matki zmarłego: Córko Falisławo, kiedy utonął twój syn? Odpowiedziała: wczoraj w godzinach wieczornych, lecz dopiero dziś został znaleziony. Dlatego, ojcze ukochany, pociesz mnie biedną. Wtedy święty Jacek, przystąpiwszy do ciała, chwycił rękę zmarłego i rzekł: Piotrze, Pan Jezus Chrystus, którego chwałę głoszę za wstawiennictwem dziewicy Maryi, niech przywróci cię do dawnego życia. Ten zaś natychmiast powstał, dziękując Bogu i jego słudze świętemu Jackowi. O cudzie tym publicznie zaświadczyli ci, którzy go widzieli na własne oczy. Mianowicie pan Lasota rycerz, pan Żegota podczaszy, pan Prędota dziekan kościoła katedralnego, pan Filip kanonik tegoż kościoła i niezliczony tłum obojga buci.
Jacek nie czyni rzeczy tak spektakularnych jak jego współbrat, błogosławiony Czesław z Wrocławia, kiedy to ten swoją modlitwą odpędza ogromną armię Tatarów, ale święty Jacek czyni rzeczy bardzo proste, bardzo zwyczajne, ale takie rzeczy, które też są takimi momentami, w których najbardziej potrzebujemy pomocy. Święty Jacek, jak pokazują te różnego rodzaju cuda, czasami śmieszne dla nas teraz, bo są to cuda na przykład wskrzeszenia krowy biednej Witoszy spod Krakowa, ale pamiętajmy o tym, że ta krowa biednej Witoszy spod Krakowa była jedyną żywicielką rodziny, a zatem tutaj to była sprawa najważniejsza. I święty Jacek również takie rzeczy czynił, żeby się nie zatrzymać tylko na tych pięknych i wspaniałych cudach, jakimi są wskrzeszenia. Jacek również czyni rzeczy takie zwyczajne, a zarazem niezwyczajne. I tak przebiega ten kolejny etap krakowski, który trwa aż do śmierci w roku 1257, w dniu wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 15 sierpnia. I kiedy Jacek umiera, to nie kończy się życie Jacka, ale rozpoczyna się takie kolejne, nowe, duchowe życie świętego Jacka, w którym my również wszyscy teraz uczestniczymy.
Lektor Stanisław o odejściu świętego Jacka z tego świata. Po długotrwałych trudach podejmowanych dla zbawienia duszy oraz po zdziałaniu wielu wspaniałych cudów, święty Jacek, pochwycony pragnieniem Boga, z całego serca chciał umrzeć i być z Chrystusem. Prosił o to najusilniej ze łzami na modlitwie. A Ojciec Miłosierdzia, który przeznaczył go sobie od wieków, zechciał wysłuchać jego pragnienia i objawił mu moment jego śmierci. Nazajutrz po uroczystości swego ojca, świętego Dominika, święty Jacek zasłabł. Wigilię wniebowzięcia chwalebnej dziewicy, gdy choroba się wzmagała, przywołał do siebie starszych braci konwentu krakowskiego i rzekł: Najdrożsi synowie, Pan mnie wzywa i jutro odejdę z tego świata. Pragnę zatem pozostawić wam to, co usłyszałem z ust ojca naszego, świętego Dominika, abyście zachowali pokorę, mieli wzajemną miłość i zachowywali dobrowolne ubóstwo. To jest bowiem testament wiecznego dziedzictwa. Nazajutrz, w dzień wniebowzięcia Bożej Rodzicielki, odmówiwszy pobożnie godziny kanoniczne i przyjąwszy najszczerzej sakramenty, około godziny 9:00, otoczony płaczącymi i pobożnie modlącymi się braćmi, wzniósł ręce do nieba, wybuchając płaczem przy psalmie „W Tobie, Panie, złożyłem nadzieję”. Gdy wypowiadał słowa „W ręce Twoje powierzam ducha mojego”, oddał błogosławioną duszę w ręce świętych aniołów, którzy jeszcze za życia bardzo często mu się ukazywali. Pochowany został przez pana Prędotę, biskupa krakowskiego, oraz wielu duchownych i świeckich obojga płci w Krakowie, w konwencie swojego zakonu, którego sam był pierwszym ojcem i założycielem, w owym mieście posłany tam przez świętego Dominika. Odszedł więc z tego świata w roku pańskim 1257, w dniu wniebowstąpienia błogosławionej Maryi, około godziny 9:00. To błogosławione odejście Bóg zechciał przyozdobić niezwykłymi znakami i potwierdzić świętość jego życia. Albowiem w dniu jego pogrzebu pewien panicz imieniem Żegota, jadąc konno po polu świętego Floriana, spadł nieszczęśliwie i umarł. Kiedy zobaczyli to jego rodzice, mianowicie jego ojciec pan Zaklika i pani Florencja matka zmarłego, wraz z wielkim tłumem szlachty i mieszczan, krzycząc mocno i łzy wylewając, zanieśli ciało upadłego do grobu świętego Jacka. Gdy przyzywali wstawiennictwa świętego Jacka, po upływie godziny zmarły powstał zdrów, nie odczuwając żadnych śladów upadku i opowiedział, że był ze świętym Jackiem w raju. Dziękując zatem Bogu i jego świętemu, błogosławionemu Jackowi, powrócił ze swymi przyjaciółmi do siebie. Przy tym cudzie byli obecni i na własne oczy widzieli ojciec i matka wspomnianego młodzieńca, pan Klemens, kasztelan krakowski, pan Piotr, dziekan kościoła katedralnego i wielu innych wiarygodnych świadków obojga płci. Działo się to w roku pańskim, 1257, w dniu pogrzebu tegoż świętego.
Choć kanonizacja miała miejsce kilkaset lat później po śmierci świętego Jacka, to jednak dzięki lektorowi Stanisławowi, właśnie dzięki temu XIV-wiecznemu hagiografowi, biografowi Jacka, wiemy, że pierwsze cuda w Krakowie były spisywane już rok po śmierci świętego Jacka i lektor Stanisław, kiedy sporządzał biogram świętego Jacka, to spisał z tego Liber Miraculorum te wszystkie cuda bardzo skrupulatnie, z imionami świadków, z datami dziennymi. I to jest najlepsze świadectwo tego, że już od samego początku ludzie przychodzili do grobu świętego Jacka, modlili się, doznawali różnego rodzaju cudów. Co więcej, ten kult i ta sława świętości świętego Jacka, ona była znana nawet poza granicami Polski, bo jest jedna z takich opowieści o tym, jak nawet pewien pustelnik z gór węgierskich przybył właśnie do grobu, żeby się pomodlić u świętego Jacka. A zatem od samego początku ten kult jest bardzo mocny, czego najlepszym świadectwem jest właśnie tak często już przeze mnie przytaczany lektor Stanisław, który dla nas jest ogromną skarbnicą.
Czy po świętym Jacku pozostały nam tylko te wspomnienia, legendy? Czy mamy też jakieś materialne dowody jego obecności, jego życia, jego istnienia?
Takie dokumenty podpisane czy napisane ręką świętego Jacka oczywiście nie istnieją. Natomiast istnieją dokumenty, które święty Jacek przyniósł ze sobą tutaj do Krakowa. I ten dokument, noszący sygnaturę numer 1 w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, zaczynający się od słów Quoniam habundavit iniquitas, jest takim dowodem osobistym, czy też możemy powiedzieć paszportem świętego Jacka, który to paszport święty Jacek przedstawił tutaj kanonikom, biskupowi, przedstawił ludowi, by ci mogli wiedzieć, z kim mają do czynienia, ponieważ ten dokument był taką odpowiedzią na pytanie, które z pewnością często pojawiały się w Europie Zachodniej, kiedy pojawiali się Dominikanie, kim wy w ogóle jesteście? I święty Dominik, kiedy wysyłał braci na misję, to takie paszporty, taki dowód osobisty dawał każdemu członkowi zakonu, każdemu bratu, który miał powołać nową fundację. I święty Jacek również przyniósł ze sobą taki paszport. I ten paszport jest, czy też dowód, czy też według naukowej terminologii bulla rekomendacyjna. W tym dokumencie jest taka bardzo króciutka, ale niezwykle ważna i celna charakterystyka dominikanina. Charakterystyka człowieka, który pokazuje ten dokument. Jest tam napisane, że ten, który to przedstawia, dominikanie, są to ci, którzy, jak w oryginale jest napisane, querentes que Christi sunt, czyli poszukują tego, co należy do Chrystusa. Jak widać, święty Jacek bardzo mocno wziął sobie do serca to zawołanie, czego najlepszym dowodem jest właśnie zakon, Kościół i Dominikanie w Polsce, którzy są nieprzerwani od prawie 800 lat.
Mówił ojciec Tomasz Gałuszka z Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie.
Rozmowę zrealizował ojciec Stanisław Tasiemski. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.